Chvála Bohu, bratia a sestry. Češi sa nezmierne, že znovu môžem byť počuť vás. Ešte bardziej češi sa z tego powodu, že po mojom pierwszym razie, kiedy stałem na tym miejscu, nie poczuliście się zniechęceni i zostałem poproszony ponownie. To jest niesamowity przywilej stać pośród Bożego ludu i zwiastować Boże Słowo, dzielić się z tym, co Bóg wkłada do serca. Ja zdaję sobie sprawę z przywileju i jednocześnie z odpowiedzialności, która spoczywa na barkach, żeby przekazać to, co jak wierzę. Nie wymyśliłem sobie sam, tylko gdzieś tam ten, który jest nad nami, włożył w moje serce, w moje myśli. Chciałbym dzisiaj się z wami, najmilsi moi, podzielić pewnym spotkaniem dwóch wielkich osobowości, dwóch wielkich nauczycieli, dwóch wielkich Żydów. Spotkanie, które w diametralny sposób zmieniło życie jednego z nich, ale tak szczególnie chciałbym zwrócić naszą uwagę na pewne pytania, które wynikają z tego spotkania. Pytania wydają mi się aktualne również dzisiaj. Mimo że wydarzyło się to 2000 lat temu, Biblia jest księgą, która nie traci na swojej aktualności. Wydarzenia, które są w niej opisywane, w pewien sposób powielają się w życiu każdego z nas 20 wieków później. I pytania, które to słowo stawia, są również dzisiaj aktualne w stosunku do naszego życia. Idźmy do Bożego Słowa, do Dziejów Apostolskich, 22 rozdział. Spotkanie dotyczy Saula, faryzeusza z Tarsu i Jezusa Chrystusa. Rzecz dzieje się na zakurzonej, piaszczystej drodze w okolicy Damaszku. I sam Paweł mówi o tym tak. Z 22 rozdziału czytam od 6 wiersza. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię. I usłyszałem głos do mnie mówiący: Saul, Saul, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Zatrzymajmy się może w tym miejscu. Saul z Tarsu. Wielka postać. Obywatel rzymski, mimo że Żyd. To było rzadko spotykane. Obywatelstwo rzymskie można było kupić, można było nabyć za pieniądze. ale to wymagało naprawdę znacznego wkładu finansowego. Wynika z tego, że Paweł nie należał do ludzi biednych. Musiał pochodzić z zamożnej rodziny, skoro był obywatelem od urodzenia, to znaczy, że jego ojciec gdzieś tam zainwestował. Faryzeusz. Dzisiaj faryzeusz to słowo kojarzy nam się z obłudą, z fałszem. Jeżeli chcemy o kimś powiedzieć, że jest obłudnikiem, że jest fałszywym, mówimy: ty faryzeuszu, udajesz, że jesteś inny niż jesteś. Udajesz, że jesteś dobry, udajesz, że jesteś pobożny, a w rzeczywistości to jesteś zupełnie inny. Ale kochani, takiego znaczenia to słowo nabrało dużo, dużo później niż dzieje się te wydarzenia. I jest to znaczenie nie do końca prawdziwe. Słowo faryzeusz pochodzi od parasim, od oddzielony. To byli ludzie naprawdę pobożni. To byli ludzie, którzy chcieli zachowywać, chcieli przestrzegać, zresztą zachowywali, przestrzegali wszystkich wymagań stawianych przez Pismo, przez Torę, przez Pięcioksiąg Mojżeszowy. Oni tego przestrzegali. Przestrzegali bardzo skrupulatnie. Zachowywali wszystkie posty. Dawali jałmużny. Modlili się wymaganą ilość razy dziennie. Nosili określony ubiór, określony wymagany przez Torę. Takim faryzeuszem, pobożnym, prawym, prawdomównym, chcącym Bogu naprawdę służyć, był apostoł Paweł. Faryzeusze tylko popełniali jeden wielki błąd. Oni trzymali się litery prawa, a nie jego ducha. Słowo Boże niesie w sobie literę, czyli dokładnie to, co jest napisane, to, co mówi, ale jednocześnie niesie w sobie ducha, którego to pokazywał Jezus Chrystus. Nie można mu zarzucić, że on łamał Boże Słowo, ale on w duchu pokazywał, jak to Boże Słowo odbierać, jak je naprawdę realizować. Stąd jego spięcia z faryzeuszami dotyczącymi na przykład uzdrawiania w szabat, na przykład rwania kłosów wtedy, kiedy wędrowali. On poruszał się w obrębie prawa, idąc w Duchu Bożym. Faryzeusze nieśli pewną skostniałość, pewną literalność. Na tym polega różnica. Młody, ambitny Paweł był jakieś 8, 10, może 12 lat młodszy od Chrystusa. I dziwną rzeczą jest, że nie spotkał się z Chrystusem, będąc w Jerozolimie. On urodził się w Tarsie, ale później w młodym wieku przeniósł się do Jerozolimy. Tam uczył się w szkole rabinackiej, w szkole rabiego Gamaliela. To był w ówczesnych czasach wielki żydowski nauczyciel, wielka postać. I niewątpliwie słyszał o Chrystusie. Gdzie, kochani, w tamtych czasach, będąc w Jerozolimie, trudno było nie słyszeć o Chrystusie. Mówili o nim wszyscy. On publicznie nauczył. On czynił wielkie rzeczy. Czynił cuda. Uzdrawiał. Czasami to, co czynił, zawieszało, czy zaprzeczało naturalnym prawem przyrody. No, żaden normalny człowiek nie może chodzić po wodzie. Jezus to czynił. To musiało być o tym głośno. Jerozolima musiała szumieć. Później po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu uczniowie nauką Chrystusa, jak mówi Boże Słowo, napełnili całą Jerozolimę. Jest niemożliwą rzeczą, żeby on nie słyszał o Chrystusie. Ale nigdy go nie spotkał. I w tym momencie chciałbym zadać pierwsze pytanie. Czy ty, bracie i siostry, skoro tu jesteś, niewątpliwie słyszałaś o Chrystusie. Inaczej by cię nie było. Czy spotkałeś Chrystusa w swoim życiu? Wiecie, kochani, ja od małego dziecka słyszałem o Chrystusie. Rodzice zaprowadzili mnie do kościoła, ochrzcili, posyłali na religię, w niedzielę prowadzali na nabożeństwo, na mszę. Słyszałem o Chrystusie. I co? Nic. Żyłem sobie całkowicie po swoim. Miałem dla swojego życia plan. Usiłowałem go realizować. Różnie mi to wychodziło. Żyłem tak jak wszyscy. I pewnego dnia w moim życiu pojawił się kryzys. Ja go spotkałem. Ja go usłyszałem. To było coś niesamowitego. Do moich kolegów, znajomych, ludzi, których dawno nie widziałem, spotykając się z nimi, ja miałem na ustach tylko jedną rzecz. Wiesz, spotkałem Chrystusa. Moje życie się zmieniło. Ja już nie jestem taki, jak byłem. Spotkałem Chrystusa. Pamiętam, krótko po naszym nawróceniu mieliśmy ten przywilej, że razem z żoną w bardzo podobnym czasie to się stało. Przyszedł jeszcze ksiądz Kolendo. Oczywiście ugościliśmy. Herbatą poczęstowaliśmy zupełnie inaczej niż do tej pory. Boże księdza, spotkałem Chrystusa. I reakcja tego kapłana. Co? Ulicą przechodzi? No to w tym momencie wiedziałem, że to chyba ostatni komentarz, który mieliśmy z żoną. Ale wiecie, to jest naprawdę. Naprawdę pytanie, które warto sobie postawić. Bo w tym kraju trudno jest spotkać człowieka, który nie słyszał o Chrystusie. Słyszeli wszyscy. Kościoły są na co trzeciej ulicy. Krzyże widać wszędzie. Coraz więcej mówi się nawet w mediach publicznych. Tylko co z tego? Jak wpływa to na ludzi, którzy słyszeli o Chrystusie, ale nie spotkali? Jak wpływa to na ich życie zawodowe, na ich czyste ręce? Jak wpływa to na ich język, żarty, dowcipy? Jak wpływa to na ich małżeństwo? Wskaźnik rozwodów jest mniej więcej taki, że 38% małżeństw zawartych w tym roku za parę lat się rozwiedzie. 38% więcej niż co trzecie. Ludzie, to się mówi. To są ludzie, którzy słyszeli o Chrystusie. To są kobiety, które ubrane w białe sukienki, w welony, no czasem już z dzieckiem w drodze, ale w welony, idą do kościoła, wzajemnie sobie ślubują i rzeczy nie opuszczę, aż do śmierci. I więcej niż 1/3. Ludzie, którzy słyszeli o Chrystusie. Słyszeli. Może nie wystarczy słyszeć. Może trzeba naprawdę spotkać, żeby coś się w życiu zmieniło. Paweł spotkał Chrystusa. Spotkał go na drodze pod Damaszkiem. I zadaje mu, myślę, że najważniejszy w życiu każdego z nas, każdego chrześcijanina, każdego człowieka pytanie. Kim jesteś? Kim jesteś? Dawno, dawno temu, jeszcze w czasie, kiedy byłem seminarium, zrobiliśmy z kilkoma braćmi taki test. Zadaliśmy ludziom na ulicy pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Wiecie, moi drodzy, po odrzuceniu tych no głupich, nieprzyzwoitych odpowiedzi, bo i takie się zdarzały, i to wcale nie tak rzadko, zostawmy to na boku, nie chciałbym akurat tutaj rozwijać. Te, które były prawidłowe, że tak powiem, brzmiały mniej więcej tak. Jezus Chrystus jest Bożym Synem. Chrystus jest Zbawicielem świata. To też prawda. Jest Mesjaszem, jest Bożym Pomazańcem. Parę osób nawet twierdziło, Jezus Chrystus jest Bogiem. I to jest wszystko prawda. Wypowiedzi, które się nie zdarzają, to Jezus jest Panem. Jezus jest moim Panem. Z naciskiem moim. Jest moim Zbawicielem. Jest moim Królem. Wiecie, dlaczego tak duży nacisk kładę na to moim? Ponieważ tworzy to pewną osobistą więź, pewną osobistą relację. Wtedy, kiedy mówimy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, to jest oczywiście prawda. Niewątpliwa prawda. Tylko wiecie, kochani, czegoś tu brakuje. Ja żyłem w tym kraju, w Polsce, no i widzę, że niektórzy z was również w tych czasach, kiedy wszystko było nasze. Środki produkcji były nasze, fabryki były nasze, wszystko było nasze. Tylko, że ja to z tego nie miałem nic. Bo to było nasze. A nasze to znaczyło niczym. Pamiętacie to? Było tak? Było. Dlatego prawdą jest, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich. Że Jezus jest Zbawicielem tego świata. Ale nacisk chciałbym położyć na to, że On jest moim Zbawicielem. Wiecie, kochani, tak jak się czyta Boże Słowo, Paweł mówi, kim jesteś, Panie? Niekiedy nawet w tekście jest to ze znakiem zapytania, ale musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Tak jak Słowo Boże było pisane, ono było pisane jednym ciągiem, literka za literką, bez pytalników, bez wykrzykników, bez kropek, bez przecinków, bez żadnych znaków przystankowych, nawet bez oddzielania wyrazu od wyrazu. Jeden ciąg liter, jedna literka za drugą. I dlatego ja, czytając ten tekst, przeczytałem go, kim jesteś? Panie. Wtedy, kiedy przygotowywałem się do tej usługi, kiedy się modliłem, wyobrażałem sobie tą sytuację, tą piaszczystą, zapyloną drogę pod Damaszkiem, tego młodego, dumnego z siebie, butnego faryzeusza, jaki był Saul w Tarsy, młody, ambitny człowiek, dużo już znaczący mimo młodego wieku. Wtedy nie było takich formalnych, takiego formalnego zwracania się do drugiego człowieka, tak jak panie Wojciechowski, panie Kalinowski. Ludzie zwracali się do siebie bezpośrednio, przez ty. To jest jedna rzecz. Ten tytuł Panie, musiał być naprawdę ktoś ważny, jakiś dostojny, jakaś wybitna postać, wybitna osoba. I tutaj w tym spotkaniu, w pierwszym takim wrażeniu, to tą wybitną osobą to był Paweł. Jedzie na koniu, ubrany w dostojne szaty, z pismami Sanhedrynu, z upoważnieniami do wyłapywania ludzi, którzy należą do tej nowej sekty chrześcijan, do stawiania ich przed sądem. A pierwsza reakcja. Kim jesteś? Jezus mu odpowiedział. Jezus mu pokazał. Jezus dał mu poznać, kim naprawdę jest. Przed kim ten Paweł stoi. Że stoi przed samym zmartwychwstałym. Bożym Synem. I wtedy, kiedy Paweł zrozumiał, nie wiem, jak było to trwało. Mogło chwilę trwać. Pada to słowo Panie. Czujecie tę różnicę? Kim jesteś? Panie. Paweł uznał. Uznał Jezusa Chrystusa za swojego Pana. Wiecie, co to znaczyło uznać kogoś za Pana? Dzisiaj w tej formie proszę Pana nie ma tego znaczenia. Nie jesteśmy w stanie tego odebrać. Kiedyś Pan to był ktoś, kto mógł wszystko. Ten, który miał nad sobą Pana, on nie miał własnej woli. On nie miał własnych dążeń. On nie miał własnej ambicji. On nie decydował o tym, kiedy się położy odpocząć, a nawet czy się położy odpocząć. On nie decydował o tym, kiedy będzie jadł, a nawet czy będzie jadł. O tym decydował Pan. Sługa, który wrócił zmęczony, scharowany z pola, on nie siadał do kolacji, tylko czytamy Boże Słowo. Przynosił tę kolację, ten posiłek swojemu Panu. I dopiero jak Pan się najadł i nie miał innych wymagań, sługa mógł zaspokoić swój lud. A jeżeli Pan miał inne wymagania, to go nie zaspokoił. To spełniał wymagania swojego Pana. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Zbawicielem? Mesjaszem? Tak. Bożym pomazańcem? Niewątpliwie. Panem Panów, Królem Królów. Czy Jezus jest Twoim Panem? Czy jest Twoim Panem? Wiecie, kochani, mówiłem o tych małżeństwach, które się rozwodzą. Czy Jezus Chrystus jest Panem w Twoim małżeństwie? Wiecie, dlaczego ludzie w małżeństwie się nie dogadują? ponieważ każdy z tego wspólnego obszaru, którym jest małżeństwo, usiłuje dla siebie wychapać, wyrwać jak największą część. I to tak po ludzku rzecz biorąc jest naturalne. Tak wyglądają prawa tego świata. To, co złapię, to jest moje. To może dotyczyć mojego hobby, mojego wolnego czasu, sposobu, w jaki wypoczywam, gdzie akurat mam ochotę jechać na wakacje, a jakie ma preferencje ta druga strona. To może dotyczyć sfery finansów, które przeznaczam na swoje potrzeby, kosmetyki, fatałaczki jakieś tam, a mąż chętnie by to ulokował w renowacji samochodu. No, różne rzeczy mogą być przyczyną właśnie tego typu nieporozumień. Nie jestem w stanie wszystkich w tej chwili na gorąco domyślać. A co Jezus? A Jezus sobie sprawę głowy. Żąda ktoś od ciebie, żebyś przeszedł z nim mile? Idź w nie. Chce cię zabrać szatę? Daj mi płaszcz. Paranoja. Mam pozmywać talerze po obiedzie? Wyszoruj również garę. To się powinno mówić. Czy Jezus jest twoim Panem? W twojej pracy? Wymaga od ciebie szef, żeby został 2 godziny dłużej? A jeżeli po tych 2 godzinach jeszcze robota nie jest do końca zrobiona, co zrobił Jezus? Co on by zrobił? I w związku z tym, co ja powinienem zrobić? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Bo jeżeli Panem, jeżeli jest twoim Panem, to jest również Panem w twojej pracy. To jest również Panem w twoim małżeństwie. To jest również Panem w twoich relacjach z innymi ludźmi. Nie mam cię przyjaciół. Ludzie, to się w głowie nie myśli. Jak można miłować się przyjaciół? Można. Pod jednym warunkiem. Że uświadomię sobie, że miłość to nie jest uczucie. Wiecie, z czego wynika nieporozumienia? Bo każdy myśli, że miłość to jest uczucie. Zakochałem się. Ona jest taka piękna. No, tak ją kocham. A później coś się zmienia. Ona już przestaje być taka piękna. Miłość odchodzi. Tak? No to dlaczego Boże Słowo pisze, że miłość nigdy nie ustaje? Pod jednym warunkiem. Na uczucie, które nie ma wpływu. Nie ma. One po prostu przychodzą niezależnie od mnie. Ale na decyzję to ja już wpływ mam. Miłość to jest decyzja. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. To znaczy, jak zobaczę tego, kto mnie podgryzał przez ostatnie 5 lat, zobaczę go w potrzebie, to nie zatrę rączek, dobrze ci, tak? Ale wyciągnę rękę i mu pomogę. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość do nieprzyjaciela. Ja się nie muszę z nim przypłynąć. Ja nie muszę go nawet lubić. Ale wtedy, kiedy potrzebuję pomocy, to mu tej pomocy udzielę. Wtedy, kiedy zobaczę głodnego, nakarmię. Spragnionego, napoję. W szpitalu odwiedzę. Wesprę go. Pomodlę się. No tak bardzo miłość. I powiem wam, że miłość wymaga pisania tych rzeczy. Sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Walną cię ktoś w policzek? Aż się prosi, żeby zacisnąć piątkę, nie? A co mówi Jezus? Nadstatuj. Się w głowie mówisz. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Jeżeli Pan, to nie masz własnej winy. To wypełniasz to, czego życzy sobie Pan. Wiecie, na czym polega problem? Najczęściej my wiemy, czytamy Biblię, nie? Wiemy, czego Jezus wymaga. Tylko nie mamy siły, żeby to wypełnić. Kim jesteś? Panie. I wtedy, kiedy zrozumiał, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, kiedy określił go jako swojego Pana, to było drugie, najważniejsze pytanie. Co mam czynić? Co mam czynić? Opowiem wam sytuację sprzed lat. Spieszyłem się kiedyś bardzo na ulicy. Siedział jakiś żebrak. Kartonik, nie czapka, karton pamiętam. Jakieś drobne pieniążki. A mnie się śpieszyło. O, nie mam prawda. Poleciłem. Więcej jak 100 kroków nie uszedł. Sumienie nie dało mi spokoju. I to wcale nie chodziło o to, żebym mu dać 2 czy 5 złotych. Jak już się cofnąłem, to poczułem coś nowego. Usiądź po mnie. Przecież mnie się śpieszy. Prościej było przyjść do tego kartonu. Usiadłem. Rozmawialiśmy przez godzinę. To, co miałem do załatwienia, nie załatwiłem. Czas minął. Uciekło. Coś tam straciłem i wracałem do domu jak na skrzydłach. Wiedziałem, to nie chodziło o tę godzinę. To chodziło o tę godzinę, tą rozmowę, to świadectwo, to zwiastowanie, to poklepanie po plecach. Co mam czynić, Panie? Wiecie, kochani, jeżeli będę sobie zadawał to pytanie, nie raz tylko kiedy spotkałem Chrystusa, ale będę je zadawał codziennie, po kilkanaście, może kilkadziesiąt razy, to moje życie ulegnie całkowitej przemianie. Całkowitej. Ponieważ Jezus chce być w tym życiu obecny. On chce mówić. On chce prowadzić. On chce czasami ustrzec przed głupstwami, przed błędami. Czasami to ustrzeżenie jest widoczne 10 lat po oparciu. Bo przez te pierwsze 10 się wydaje, że nie tak jak się modliłem. Wiecie, na czym najczęściej polega błąd chrześcijanina? Ja się sam na tym łapałem. Ja przychodziłem do Chrystusa z gotowym planem. Ja doskonale wiedziałem, co zrobić, w jaki sposób zrobić, jak tą sytuację poprowadzić. Przychodziłem do Niego i zaczynałem się modlić jako chrześcijanin. Panie, spraw, żeby to się wypełniło tak jak ja sobie poukładałem. I się nie wypełniało. I pojawia, czy Bóg nie wysłuchuje modlitw? No dlaczego mi nie dał tego, co chciałem? Wiecie, kochani, dlaczego moja żona przyszła do Chrystusa? Mogę? Bo usłyszała świadectwo pewnego młodego człowieka, który okularki nosił takie jak dęka od butelek, takie grube szkiełka. I został uzdrowiony. Cudowny sposób. No to skoro taki jest Bóg, to ja też tego chcę. Zaczęła się modlić i bardzo przeszkadzało mi to. I zaparowują coś. To było jakieś 28, 29 może lat temu. Do tej pory się. Bóg miał inny plan. Nie zdjął jej tych okularów. Nie uzdrowił. Ale dało wiele więcej. Coś o wiele bardziej wspanialszego. Co mam czynić? A nie na zasadzie pobłogosław to, co ja sobie uczynić zaplanowałem. Jeżeli będę się pytał, proste, trywialne pytania, jak się powinienem umyć? I nie chodzi mi o to, czy koszula ma być żółta, czy zielona, ten czy inny kraj. Ale wiecie, wtedy, kiedy dziewczyna zapyta, w co się powinien ubrać, to Jezus na pewno nie powie w taką spódniczkę, spod której majtki widać. Nie myślcie, że trywializuję. W niektórych kościołach tak jest. Tak jest. Kaznodzieje wychodzą za kazalnicę krótkich spodniach albo w dziurawych podkoszulkach, bo on jest luzak. Jednej rzeczy. Co mam czynić? Jak mam się ubrać? Jak mam się zachowywać? Co mam mówić? Jak mam mówić? Jak mam reagować? To spotkanie. Życie apostoła Pawła zmieniło się do tego stopnia, że stał się innym człowiekiem. Zupełnie. Z młodego, ambitnego, butnego faryzeusza stał się kimś, kto powiedział: wszystko, co osiągnąłem, uważam za głupstwo w stosunku do poznania Chrystusa. Moi drodzy, chciałbym was zostawić z tymi pytaniami. Kim jesteś? Co mam czynić? Bo wierzę, że wtedy, kiedy szczerze przed samym sobą zaczniemy na to odpowiadać i zaczniemy to realizować, zmieni się nasze życie, zmienią się nasze rodziny. Bogu nie zależy na tym, żebym był bogaty, zdrowy. Ja ledwo wszedłem tutaj na te słowiczki. Żeby mi się w życiu dobrze powodziło. Chcę dla mnie dobre. I to może być jako produkt uboczny. Ale to, na czym naprawdę mi zależy, to jest, żebym był podobny do Chrystusa. Żebyś ty był podobny do Chrystusa. Co mam czynić?